A dzisiaj chcielibyśmy trochę zastanowić się nad tym, w jaki sposób Bóg będzie się z nami rozliczał, kiedy staniemy przed Nim. Ja myślę, że zawsze człowiek gdzieś tam myśli, no, musi myśleć, co będzie, jeśli w ogóle kiedy stanę przed Bogiem, czy jak po prostu będę rozliczony, co Bóg mi powie. Co Bóg mi powie, kiedy będę po prostu z Nim. Jedno jest pewne. Napisane jest w Słowie Bożym, że kto wierzy w Pana Jezusa, ten przeszedł ze śmierci do żywota, nie stanie przed sądem. I tu wam powiem jedną rzecz, że jeśli stanęlibyśmy przed sądem Bożym z powodu naszych grzechów, to wynik jest łatwy do przewidzenia. To znaczy, napisane jest w Słowie Bożym, że zapłatą za grzech jest śmierć. Ci, którzy trochę czytają Biblię, Słowo Boże, już wiedzą, że tak naprawdę jedynym sposobem jest uciec się do Pana Jezusa Chrystusa, przyjąć Go i wtedy On stanie się naszą sprawiedliwością. Po prostu wtedy wierzymy, że przyjmujemy Jego sprawiedliwość. Ojciec, Bóg Ojciec patrzy na nas jako sprawiedliwi przez Niego, a zapłata z powodu grzechu spadła na Niego na krzyżu. Ale pomimo wszystko, nawet jeżeli spotykamy się z Jezusem, jesteśmy Jego dziećmi, to jednak kiedy staniemy kiedyś przed Bogiem, to w jakiś sposób Bóg oceni nasze życie, tak? Wcale nie z powodu grzechów nawet już, ale z powodu służby, z powodu różnych rzeczy. Czytaliśmy na przykład ostatnio słowo na ten temat, że mamy na przykład przebaczać ludziom, mamy nie spodziewać się tego, co pożyczamy, nie spodziewać się zwrotu, dlatego że hojna jest zapłata w niebie. A więc hojna zapłata, ta zapłata jest w jakiś sposób będzie rozliczona. W jaki sposób się tutaj zachowywaliśmy i w stosunku do tego odbierzemy zapłatę. Ale ja bym chciał dzisiaj z wami, kochani, przeczytać pewien też bardzo znany fragment. Bardzo znany fragment z Ewangelii Mateusza, 25 rozdział. I to jest podobieństwo o talentach. Myślę, że większość z nas, jeśli nie wszyscy, czytali to. I dlatego przeczytamy to sobie dzisiaj i wyciągniemy pewne wnioski ze słów Pana Jezusa, który mówi właśnie o tym, w jaki sposób Bóg będzie na nas patrzył i patrzy, z czego będzie nas rozliczał. I tutaj już nie mówię tak, nie mówię o naszych grzechach. Nie mówię o grzechach, tylko w ogóle o życiu. Od 25 rozdział Mateusza, od wiersza 14. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. I dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. Po długim czasie powraca pan z owych sług i rozlicza się z nimi. Przystąpiwszy ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów i rzekł: Panie, 5 talentów mi powierzyłeś, oto dalsze 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny. Na tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty i rzekł: Panie, Dwa talenty mi powierzyłeś, oto dalsze dwa talenty zyskałem. Rzekł mu Pan jego: dobrze, sługo dobry i wierny. Na tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. Wreszcie przystąpił mi ten, który wziął jeden talent i rzekł: Panie, wiedziałem o Tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał, zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się Tobie odszedłem i ukryłem talent Twój w ziemi. Oto masz, co Twoje. Odpowiadając, rzekł mu Pan jego: sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje, z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Może zaczniemy od końca tego podobieństwa, czy tej przypowieści. Pan Jezus mówi tutaj o Królestwie Bożym. Można powiedzieć o samym sobie, czy o Bogu, że jak człowiek, który odjeżdżając coś zrobił, ale potem powrócił, tak, i rozliczał. I co powiedział tym sługom? Jakie były słowa? Dobrze, sługo, dobry i wierny. Sługo, dobry i wierny. Nad tym, co małeś, byłeś wierny, wiele ci powierzę. W innym tłumaczeniu jest powiedziane tak: w kilku sprawach byłeś wierny, czy w paru sprawach, to ci powierzę więcej. W paru sprawach, czyli to były jakieś małe rzeczy, albo w tym, co małe, to ci wiele powierzę. Czyli sługo dobry i wierny. Taki jest naprawdę Boża miara nas jako sług. Sługo dobry i wierny. Tamten jeden skarcony było, że był to sługa zły i leniwy. I co ciekawe, że Bóg nie rozliczał. Bóg będzie rozliczał i nagradzał z wierności, a nie za wykonanie wielkich dzieł. Zwróćmy na to uwagę. Zaraz zobaczymy, że nie, że wykonałeś wielkie dzieła, tylko byłeś wierny w tym, co ci powierzyłem. I teraz tak, co to są te talenty? Bo tu czytamy o talentach, że Bóg powierzył talenty. Tak potocznie ludzie mówią, no talenty nam się kojarzy, bo talenty w naszym języku polskim oznaczają zdolności ukryte, prawda? I ludzie mówią, no, że te talenty zakopujesz, ktoś ma tam talent do rysowania, drugi do muzyki. Ale naprawdę w znaczeniu biblijnym zupełnie nie o to chodzi. Chociaż powiedziane jest, że każdemu dał według zdolności czy możliwości, ale talent, pamiętamy, to jest miara wagi, około 50 kg zależy. I tu naprawdę chodzi o wartość materialną, wartość pieniężną. Były talenty złota czy talenty srebra. Były to po prostu różna część majątku, ale czytamy, że przekazał im swój majątek czy swój skarb. Także o to chodzi, że Pan przekazał każdemu swój majątek, aby tym obracał. Każdemu różną część tego majątku przekazał. Inną miarę, ale coś tam przekazał. Oczywiście różnie to było rozdzielone tym różnym ludziom. Jeden nam 5, 2, 1, nieważne, ale to był. Każdy został przez Boga obdarowany i to był majątek Boga. Czyli można powiedzieć, że to jest majątek Królestwa Bożego, dlatego że to jest naprawdę takie podobieństwo, byśmy zrozumieli, jak działa Królestwo Boże. Czyli można powiedzieć, że każdy z nas ludzi otrzymał pewien majątek Królestwa Bożego. To nie o to chodzi, że jesteś zdolny, bo ty umiesz grać, a ktoś na przykład jest zdolny, ma jakiś talent do rzeczy, mówię, jakichś tam materialnych, no na przykład mówię o Andrzej taki ma talent, że potrafi wykonywać jakieś rzeczy, krzyże, mówię tutaj ciesielskie. Tak się spojrzałem, dlatego że wczoraj jeszcze tam pastor Tomek Mańko: o, jak ten krzyż postawiliście, pokazywałem mu zdjęcia, mówię, no trzeba będzie też taki zrobić. I mówię, to są pewne zdolności, ale nie o to chodzi. Chodzi o majątek Królestwa Bożego, który został włożony w nas. Wartość. Teraz pytanie, co to za majątek? Co to za majątek Królestwa Bożego został włożony w nas? Nie chodzi o zdolności typu, mówię, muzyka, czy prace ręczne, czy jakieś rzeczy. Co to za majątek został włożony? Ja wierzę, rozpoznaję, że to są prawdziwe wartości. Przede wszystkim wierzę, że to jest życie Jezusa w nas, Jego obecność, tak? To jest wartość. Zgodzicie się z tym, bracia i siostry? To jest najważniejsze. Życie Jezus w nas. Majątek Królestwa Bożego. Jego obietnice. Napisane jest sobie Bożym, że przez Niego zostały nam darowane drogie i największe obietnice. Tu są obietnice w sobie Bożym. To jest majątek. Słuchajcie. Przez to, mówię, prawdziwy majątek. Przez obietnicę można być zbawionym, tak? Można być uwolnionym od wszelkiego przekleństwa, można być uzdrowionym, można mieć błogosławieństwo materialne, wszelkie po prostu, wszelkie. Można być wyrwanym z wszelkiego przekleństwa, czyli to jest majątek, te obietnice. Tam jest napisane też, że to są obietnice, przez które możemy stać się uczestnikami Bożej natury, uniknąwszy skażenia. Więc to jest naprawdę majątek. W jaki sposób, powiedz, czy znalazłeś jakąś reklamę w telewizji czy w internecie ci przychodzi, że no jeżeli coś tam kupisz, jakiś lek, jakąś witaminę, to staniesz się uczestnikiem Bożej natury i unikniesz skażenia z powodu grzechu. Nie ma takiego, prawda? Może ci tam są w tej chwili różne na reklamy, na hemoroidy, na katar, na coś tam jeszcze, jak pieniądze zarobić, ale nie ma takich reklam. Dlatego, że tylko Słowo Boże daje nam coś takiego, tylko Bóg. To jest majątek, którego nikt nie ma. Chcę wam powiedzieć. To jest majątek, który został w nas włożony. A więc Jego obietnice, Ewangelia o zbawieniu. Jeżeli poznałeś Jezusa, jeżeli wiesz, jak zostać zbawionym, jeżeli wiesz, jak to jest, to masz coś, ja mam coś, czego inni ludzie nie mają. Ludzie nie mają w tym mieście tego. Oni tego nie mają. Nie wiedzą po prostu. Napisane jest, że Bóg tego świata zasłonił umysły niewierzących, aby nie świeciło im światło Ewangelii. Więc oni tego nie wiedzą. My wiemy, na czym polega droga zbawienia. To jest pewien majątek. Wiedza też jest pewnym majątkiem, tak? Czy się zgodzicie, bracia i siostry? To jest taki, powtarzany jest, to taki śmieszny kawał. Sami Żydzi o tym kiedyś mówili. W książce przy Siedemnastowych Świecach jest ten kawał opisany, że komuś tam zepsuł się samochód pewnemu hrabiemu, no i nie mógł go naprawić. No i przychodzi żydowski majster, nagle mówi, no i wziął, gdzieś tam puknął młotkiem i samochód odpalił, zaczął jechać. No i pyta się ten hrabia, no a ile się należy? Mówi, 10 zł. Drogo, bo to było przed wojną. To wystaw rachunek. No i wystawił rachunek. Puknąłem młotkiem 1 zł. Wiedziałem gdzie? 9 zł. Czyli wiedza kosztuje. Biada, jeśli byśmy sprzedawali wiedzę o zbawieniu, ponieważ Pan Jezus powiedział, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Nikt z nas nie zapłacił za zbawienie. I z okazji 500-lecia reformacji wspominamy, że dlatego między innymi doszło do tego poważnego rozłamu, dlatego wystąpili reformatorzy, między innymi Marcin Luther, ale też i inni, że próbowano handlować zbawieniem, że próbowano handlować odpustami. I to jest niegodziwe, ale sama ta wiedza jest wartością. To jest majątek, tak, bracia i siostry? To jest majątek. To jest coś wartościowego. A więc wiedza Ewangelii zbawienia. Dalej. Moc Ducha Świętego. Jeśli masz Ducha Świętego, jeśli przeżyłeś napełnienie Duchem Świętym, jeśli Duch Święty cię dotknął, jeśli mnie dotknął, to mamy tę samą moc Ducha Świętego, tego samego Ducha Świętego, który Jezusa wzbudził z martwych. Amen? Tak? To nie jest inny Duch Święty. Czy mamy innego Ducha Świętego niż miał Pan Jezus? To jest ten sam Duch. To jest ten sam duch. Mamy tego samego ducha. Radujmy się tym, bracia i siostry. To jest majątek, depozyt złożony w Tobie. A więc jego namaszczenie jest również majątkiem. Dlatego, że kiedy czytamy, po co przyszedł Pan Jezus, czytamy, do czego namaszczał Duch Święty. I możemy sobie to czytać. To jest coś wartościowego. To namaszczenie jest wartością złożoną we mnie i w Ciebie. I przypomnę, Pan Jezus, kiedy był w Nazarecie, czytał 61 rozdział Izajasza. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga. Abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Do tego jest namaszczenie Jezusa Chrystusa. On był do tego namaszczony i to samo namaszczenie, mówię, to samo namaszczenie w różnym stopniu oczywiście. Dlatego, że każdemu dane są różne talenty, różna miara. Ale to samo namaszczenie, czyli do tego samego celu, włożone jest we mnie i w Ciebie. Aby opatrzyć tych, których serca są skruszone. Aby ogłosić jeńcom wyzwolenie. Ludzi, którzy są w niewoli grzechu. Ogłoszenie wyzwolenia to nawet nie jest jakaś walka, ale ogłoszenie po prostu w autorytecie Bożym. Możesz wyjść w imieniu Jezusa Chrystusa. Człowiek, który jest związany przez moce ciemności. To jest niesamowity glejt, byśmy powiedzieli. Przychodzisz z glejtem do więzienia, wypuść. Wypuść po prostu, diable, wypuść. To jest niesamowite. Ty to masz, my to mamy. Nie ze względu na nas, tylko to zostało włożone w nas w namaszczeniu Jezusa Chrystusa. Pocieszenie. Pocieszenie wszystkich zasmuconych. Nie poprzez jakieś rzeczy tego świata, mówię, wszawe, niegodziwe rzeczy tego świata. Ale pocieszenie, które płynie od Boga. Ogłoszenie roku łaski Pana. To jest niesamowite. Kiedyś ten rok był co 50 lat w Izraelu. I jak to kiedyś ktoś stwierdzili ci badacze żydowscy, że tak naprawdę prawdopodobnie ten rok nigdy tak naprawdę nie był w Izraelu do końca obchodzony. Ponieważ tam wiązało się to z wieloma rzeczami, między innymi z darowaniem długów i różnych rzeczy. A dzisiaj ten rok jest, on trwa w zasadzie po przyjściu Jezusa. I Jezus dał moc ogłaszania, zwiastowania tego roku, nawet do ludziom, do ich życia, do ich sytuacji, do ich rodzin. I kiedy to mówimy, to ma naprawdę moc. To jest namaszczenie. Co więcej, a więc moc Ducha Świętego, namaszczenie. A już patrząc inaczej, nowotestamentowo, mamy moc Ducha Świętego, jeżeli mówimy o darach Ducha Świętego. Proroctwo, uzdrowienie, wszelkie działanie Ducha Świętego, które jest skierowane do człowieka. Mamy to, tak? To jest dane. A więc można by mówić jeszcze o wielu rzeczach. To jest majątek nieba, majątek Królestwa Bożego, który został nam dany. Mówię, każdemu trochę inaczej. Każdy ma tutaj troszeczkę inny dostęp, inne obdarowanie. Nie jest tak, że wszyscy są prorokami, wszyscy nauczycielami i tak dalej. Wiemy o tym, mówi Słowo Boże. Ale ten sam majątek, te same wartości zostały włożone każdego człowieka, który spotkał się z Jezusem. A więc to zostało włożone w Ciebie jako naczynie. I kochani, to nie jest przenośnia. To nie jest taki obraz, żebyśmy tylko mówili, no tak. Nie, to jest prawda. W Ciebie został włożony majątek Królestwa Bożego. Majątek nieba. Został włożony. Jako w naczynie. Ale został włożony nie tylko dla Ciebie, żeby sobie tam po prostu był, ale żebyś nim obracał. Żebyś nim obracał, czyli został złożony nie tylko ze względu na Ciebie, ale też na innych ludzi, którzy się z Tobą spotkają. Nie wiem, czy pamiętacie moje nauczanie sprzed tygodnia. na temat tego, że właśnie mamy być naczyniem, że Słowo Boże życie człowieka bardzo często przyrównuje do naczynia. Bóg jest garncarzem, my jesteśmy naczyniem i naczyniem na Ducha Świętego i przyrównaliśmy to, że to jest naczynie, które ma być napełniane Duchem Świętym i z którego ma wypływać rzeka wody żywej dla innych. Że to ma być naczynie przepływowe, a nie naczynie zakorkowane. I to przyrównałem, pamiętacie, miałem takie porównanie takiej drogiej butelki zalakowanej z jakimś alkoholem, koszer, wodki czy czegoś, że jest zalakowana i tam sobie można obejrzeć, co tam jest pięknego w tym i to tam jest, ale dla nikogo to jest nieużyteczne. A więc kojarzyłaby mi się taka sytuacja tego zalakowanego naczynia, jak z tym człowiekiem, który otrzymał majątek, ale zdeponował go w ziemi. Ukrył go gdzieś, aby nic przypadkiem z tego się nie uszczknęło. Albo tam jeszcze w innym przypowieści jest o schowaniu w chustce. To jest ta sama sytuacja. Został majątek nieba, został w nas włożony, aby pracował też dla innych. A więc aby został włożony, aby obracać nim i był pomnażany dla Bożego Królestwa. I to jest ciekawe, że Bóg, tu jest taka ciekawa rzecz o Bogu, o Panu, że Bóg jest Bogiem pomnożenia. Pan jest Bogiem pomnożenia. Sam ten człowiek wie, to jest wiedza. Miał wiedzę o Panu, że jest człowiekiem twardym, żnie gdzie nie siał, zbiera gdzie nie rozsypywał. Taki jest Bóg. Chciałby zbierać, gdzie nie rozsypywał tak naprawdę. Czyli krótko mówiąc, mamy obracać tym, co mamy. I ciekawe jest, że napisane jest na początku, że Pan dał i odjechał, tak? Dał jednemu pięć i tak dalej i odjechał. I kojarzy mi się to z tym, że to tak jakby Bóg każdemu coś dał i gdzieś nas zostawił na jakiś czas. Oczywiście my wiemy i czujemy, że Bóg jest z nami, że modlimy się do Niego, mamy z Nim społeczność, ale tak jakbyśmy byli jakby zostawieni do rozporządzenia tym, co nam włożył, tak? Że nie kontroluj nas codziennie, co Ty z tym wszystkim zrobisz. Po prostu możemy tym zarządzać, co tym majątkiem, który nam udzielił, ale pewnego dnia przyjdzie okres, kiedy po prostu spojrzy, nastąpi rozliczenie, tak jak w przedsiębiorstwie gdzieś tam następuje rozliczenie zysków, strat, czy no, ocena tego, co zostało zrobione i tak dalej. I tak samo będzie w Królestwie Bożym. Tylko ponieważ tak sobie myślę, że nie dzieje się to na przykład miesięcznie, że Bóg mówi, no dobra, co miesiąc przychodzi Pan i teraz każdego z nas rozlicza, prawda? No, nie ma czegoś takiego, i nawet co rok. Macie co rok tam inwentaryzację, co miesiąc nawet są raporty, prawda, gdzieś tam w przedsiębiorstwach. Jako zbór też jakąś ankietę co rok tam wypełniamy, prawda, ile tam przyszło, ile odeszło, czy no nawet jeżeli jakieś akcje robimy, również jakiś raport wysyłamy. Ale Bóg nie przychodzi co roku czy co miesiąc pytać nas, no co z tym zrobiłeś. I powiem, tak pomyślałem, że to jest takie troszeczkę usypiające. Prawda? Bo nam się wydaje, to może tak w ogóle to tak nie będzie. Nie. Nie, bracia i siostry. Staniemy przed Panem i Bóg mówi, no, jak obracałeś? Co zrobiłeś z tym majątkiem, z tą wartością, którą w Ciebie włożyłem? Jak obracałeś? No więc to na pewno będzie. Jeżeli nawet mamy dzisiaj spotkanie z Bogiem, to właśnie nie jakby nie jako takie rozliczające, ale kiedyś będzie spojrzenie na pewno na to. I co możemy powiedzieć? Co jest najgorszą rzeczą, jaką można zrobić z tym majątkiem? Najgorsza rzecz jaka jest?
Nie użyć.
Słucham? Nie użyć.
Nie użyć.
Tak, nie zrobić nic. Ten sługa najgorszy nie zrobił z tym zupełnie nic. I zobaczcie, Bóg nie ganił, że o, za mało tutaj jednego zrobiłeś. O, ty widzisz, ty tylko dwa przyniosłeś zyski, a tamten przyniósł pięć. Czegoś takiego nie było. O, dobrze, sługo dobry i wierny. W innym tłumaczeniu napisane jest: raduj się razem z Panem. Chodź, raduj się razem ze mną. Raduj się razem ze mną. Że coś zrobiłeś, pomnożyło. W twoich warunkach tyle przyniosło i to wystarczy. A najgorszą rzeczą było nie zrobić tym zupełnie nic z tym majątkiem, który Bóg w nas włożył. I tak sobie myślę, ja mówię to sam do siebie, czy ludzie tak myślą, no dokonałbym dla Boga, ale takiego czegoś, no wielkiego, gdybym mógł. O, może gdybym wyjechał gdzieś tam, to bym dokonał, wtedy bym głosił, albo coś tam jeszcze bym zrobił, może gdyby tam gdzieś. Bo może niektórzy w ogóle nie mają takich myśli, niczego nie chcą dla Boga dokonać. Co tacy ludzie? Ale ci, którzy interesują się Bogiem, może myślą, że gdybym, ale tutaj nie mam warunków dokonywać. Co ja tu mogę dokonywać w Lubartowie, w Radzyniu, gdzieś tam w tej Polsce jakiejś takiej zabitej? Co tutaj mogę dokonywać w tym moim życiu? Ale ciekawe, że Bóg właśnie wspomniałem, że Bóg nie oczekuje do nas rzeczy wielkich czy naszych jakichś szczególnych pomysłów, żebyśmy dokonali, tylko wierności. Sługo dobry i wierny. Na czym polega wierność sługi w tych małych sprawach? Tak? Spróbowałem się zastanowić, na czym to polega. I myślę chyba, że powinniśmy sobie wyobrazić, że to my jesteśmy tym panem, tym gospodarzem, który najął jakiegoś sługę. Wyobraź sobie, że nająłeś jakiegoś sługę i wymagasz od niego kilku tylko rzeczy, żeby ci zrobić. No na przykład wynająłem sobie kogoś i mówię: dobra, mam dziecko małe, masz pilnować mojego dziecka, żeby tego nie zrobiło, tego masz dać mu kaszkę na przykład, tak? I coś tam, no załóżmy. A ten człowiek wynajęty przeze mnie by stwierdził: no nie, to za mało, ja mu tu skopię ogród, mu tutaj jeszcze pomaluję płot, jeszcze mu coś tam zrobię, a w tym czasie dziecko by gdzieś tam było niedopilnowane, załóżmy. Nie wiem, czy byłbym zadowolony z tego, że zrobił rzeczy, których wcale go nie powołałem, chociaż może były potrzebne, ale wymagałem od niego tego właśnie. I pomyślałem, że podobnie jest zupełnie z Panem, z naszym Bogiem, że Bóg oczekuje od nas, że wykonamy dokładnie te małe rzeczy. Będziemy wierni w tych rzeczach, które mamy dzisiaj do wykonania. Amen? Nie to, co może, że może kiedyś coś będzie jutro wielkiego, ale dzisiaj to nie ma się czym przejmować. Nie. Ja wiem, że Bóg oczekuje wierności od nas tu, gdzie jesteśmy, w Polsce, w Lubartowie, gdzieś tam w Czemernikach, w Brzostówce, w Radzyniu, w Lublinie, w naszej rodzinie, gdziekolwiek będziemy, że w sytuacji, w której jesteśmy w życiu, że majątek Królestwa Bożego będzie gdzieś tam obracany, czyli gdzieś będzie wydatkowany. I tak pomyślałem, na czym może polegać wierność w małym codziennie? Mówię codziennie, tak? Wydaje się, że może to, co powiem, jest zbyt oczywiste, ale powiem, dlatego że trzeba to powtarzać. Po pierwsze, czy wstajemy rano? Czy pierwszą rzeczą jest, że się po prostu modlimy? To jest już wierność w małym, że wstajemy i się modlimy. Oddajemy Bogu chwałę. To jest pierwsza rzecz. No to jest... To wydawałoby się oczywiste. No ale to jest wierność, bo może się okazać, że mamy coś tam do załatwienia od razu i wskakujemy w życie bez tej wierności. A, to tylko modlitwa. Tylko poranna modlitwa. A, jakoś tam pójdzie. Dalej. Czytanie słowa. Wierność, czyli czytanie wierne słowa. Nie, że raz na kiedyś coś tam zrobię, tylko wiernie to znaczy codziennie. Czytam słowo, żeby ono zmieniało mnie, żeby ono mnie czytało, żeby żyć tym słowem. Czy jesteśmy wierni w czytaniu? Czy jesteśmy wierni w słuchaniu nawet Bożego głosu, w słuchaniu Ducha Bożego? Bo też się może okazać, że nie chcemy tego w ogóle słuchać, że to nas z jakichś powodów nasze ucho jest przytępione. A Słowo Boże mówi, że mamy słuchać. Dziś Jego głos, Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Dziś. To nie, że kiedyś, dziś. A więc Duch Święty mówi dziś do każdego z nas. I to jest też wierność. Dalej, no na przykład, czy jesteśmy wierni w każdej chwili w powściąganiu swoich ust. Ja mówię to tak samo do siebie, jak i do was. To taki, nawet tak żeśmy tutaj rozmawiali, że jedziemy gdzieś tam na przykład samochodem. To chyba już najtrudniej jest w Polsce. Kierowcy wiedzą, jak siedzi samochodem i ktoś ci tam wyskoczy. Trudno jest czasami nie rzucić jakiegoś komentarza. Nie mówię nawet, że złego komentarza, używając złych słów, ale gdzieś to człowiek się tam potrafi wzburzyć na pewne rzeczy. Czy jesteśmy w tym wierni? Tak się zastanawiam. Czy jesteśmy wierni w stosowaniu Bożych zasad w każdej sytuacji? Nawet w małej, w życiu, w rodzinie. Pamiętacie, czytaliśmy półtora tygodnia temu kazanie na górze, tak? Właśnie o tym nastawianiu drugiego policzka, nieżądaniu co twoje. Takie bardzo trudne, właściwie na nowo odkrywaliśmy te rzeczy. I jest takich wiele rzeczy. Czy potrafimy być wierni w każdej sytuacji? Właśnie gdzieś tam w pracy, w rodzinie, gdzieś tam. I co jest ciekawe, że kiedy jesteśmy wierni, to wiecie co? Ja wierzę, że wtedy właśnie ten majątek Królestwa Bożego wydostaje się z nas. Wtedy właśnie ta wonność Królestwa Bożego się wydostaje, że ludzie zadają pytanie, dlaczego, co w tym człowieku jest, że on jest inny, że tak, że nie reaguje, prawda? Że to jest wtedy świadczymy o czymś innym. Bo normalny człowiek, jak się go tam coś zruga czy coś, to odpali. Ale kiedy reagujemy w Boży sposób, to ten majątek Bożego Królestwa się z nas wydostaje. A więc czy opowiadamy tak, jakby Bóg chciał? Czyli na przykład nie złorzeczymy? Czy modlimy się o ludzi, którzy nam złorzeczą? Dalej, czy po prostu nawet w sytuacji, czy mamy taką gotowość mówić ludziom o zbawieniu? No bo to jest też, że po prostu świadczymy ludziom o zbawieniu, że Jezus jest jedynym pośrednikiem, że tak jak jest, mówimy naszym znajomym, tych, którzy możemy myśleć, że pojedziemy do Afryki, ale jest dużo ludzi tu na naszej drodze, czy po prostu mówimy o tym? Czy kiedy widzimy człowieka chorego gdzieś tam, czy jesteśmy gotowi się pomodlić o niego po prostu? To jest właśnie to wydobywanie tego skarbu, który mamy w sobie i obracanie nim. I wcale też nie myślę, że tutaj będzie pytanie. O, Bóg powie, o, dzięki twojej modlitwie zostało uzdrowionych 77 osób. A ktoś powie, no u ciebie tylko 3. To w ogóle nie ma znaczenia. Tylko czy w ogóle wyciągaliśmy ten majątek, czy coś robiliśmy. My nie zawsze zobaczymy zysk od razu. Zgodzicie się z tym, bracia i siostry? Nie wszystko. Chcielibyśmy. Fajnie jest widzieć. No tak to jest u nas w Lubartowie, że często te rzeczy się potem dowiadujemy, że się modliliśmy, ktoś wyjechał, przeżył coś tam w życiu gdzieś tam. Ale ważne, że coś zrobiliśmy, że coś zrobiłeś, że gdzieś poszło, że potem nawet niech to będzie świadectwo. O, że tam się o mnie modlono. Tutaj słyszałem niedawno świadectwo, nawet w tym tygodniu pewien człowiek służył świadectwo, że ileś tam lat temu się modliliśmy, przeżył chrzest z Duchem Świętym, chcę powiedzieć świadectwo, no gdzieś w tym tygodniu nawet słyszałem. To jest ciekawe, to są świadectwa, tak, że modliliśmy się i ktoś skądś ma jakieś świadectwo. Jakie mogą być jeszcze, w czym jeszcze możemy być wierni? Na przykład, jeśli Bóg daje ci, mówię Bóg, Duch Święty daje ci słowo, pobudza cię przemów na nabożeństwie, czy przemów do kogoś, przemów innymi językami, daj tłumaczenie, skieruj słowo prorocze, czy to nie musi być jakaś forma, czy w ogóle jesteśmy wierni, czy po prostu też możemy zacisnąć usta, powiedzieć, Boże, nie, ja nie chcę po prostu i tak dalej. Czy jesteśmy wierni czy nawet w ogóle w przychodzeniu na nabożeństwo, na modlitwę? Czy jesteśmy wierni na przykład Znowu, wierność to jest coś, co się odbywa każdego dnia, tak? Wierność. Coś, co się odbywa każdego dnia. Czy jesteśmy Bogu wierni w dawaniu naszej dziesięciny, w dawaniu naszych, w tym, że nasze środki finansowe też Jemu służą, Królestwu Bożemu. Czy też jesteśmy wierni w modlitwie wstawienniczej o innych ludzi, o braci i siostry. To, co nam Duch Święty. No to jest też wierność. Ja zadam takie pytanie. Wierny to jest ten, kto na kogo sługa, na którego Pan może liczyć, tak? To jest wierny. Zadajmy pytanie dzisiaj wam i sobie. Jak byłem 2 tygodnie temu na kazaniu w zborze Charyzma, taki brat starszy, Artur Hibbert, pastor z Anglii, mówił, on zadawał po prostu pytanie, zostawiał znak zapytania. Więc zostawiam wam takie pytanie. Czy Bóg może liczyć na ciebie i na mnie w każdy czas? Takie pytanie. Czy Bóg może liczyć po prostu na ciebie i na mnie w każdy czas, w każdej małej rzeczy? Tutaj w Lubartowie, w miejscu, gdzie się teraz znajdujesz. W twojej rodzinie, w twojej pracy, w służbie, w kościele. Czy Bóg może na ciebie liczyć w różnych rzeczach? Nie odpowiadajcie na to pytanie. To sobie niech każdy sam odpowie. Czy Bóg może na mnie, na ciebie liczyć codziennie? Czy może liczyć na twoje usta, na moje ręce, na moją modlitwę, na gotowość do wierności w każdej sytuacji, w której znajdziesz się, w której jesteś, w której się znajdę? Na koniec takie przykłady, może kilka przykładów, nie za wiele. Jeden przykład to mi się kojarzy z Dziejów Apostolskich, z rozdziału 3, zaraz po napełnieniu Duchem Świętym, kiedy Piotr i Jan szli do świątyni w godzinie modlitwy o 9 i czytamy, niesiono pewnego męża chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby prosił wchodzącej do świątyni o jałmużnę. Ten ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł: spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. I rzekł Piotr: srebra i złota nie mam, lecz to, co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. Ciekawie powiedział: co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. On wiedział, że coś ma i dał. Był wierny w tej sytuacji. Ja mam takie pytanie. Czy my to mamy, co miał Piotr? Czy nie mamy tego?
Mamy.
Czy masz to? Mam pytanie. Czy mamy? Mamy. Jeden brat jest przekonany. Pomyślcie nad tym. Czy to macie? To jest takie. Nie mówcie. Pomyślcie o tym. Czy to macie? Czy możemy to ludziom dawać uzdrowienie? Czy mamy? Czy mamy powiedzieć, to co mam, to ci daję? A więc mówię, mamy. To jest jeden przykład. Drugi przykład, to też taki z Dziejów Apostolskich charakterystyczny, takiej wierności, z 16 rozdziału. Paweł i Sylas byli w więzieniu, w pewnym momencie się znaleźli z powodu zwiastowania Ewangelii i kiedy im wiele razów zadano, nie będziemy tego całego czytać, wiele im razów zadano, ich tam spałowali czy wychłostali i czytamy 25 werset. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak się zachwiały fundamenty więzienia. Natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. I to było ciekawe, że oni z jednej strony z powodu wierności Bogu zostali wtrąceni do więzienia, i mogli tam powiedzieć sobie, że no, myśmy tu byli wierni, a Ty Boże nas zostawiłeś. I tak to nas spotkało, ale oni zupełnie co innego wówczas pomyśleli. Oni po prostu okazali się wiernymi Bogu, bo zaczęli Go uwielbiać. Tam gdzieś pośród szczurów, czy nie wiadomo jak to więzienie, to było okropne więzienie, nie takie jak dzisiaj. Zaczęli Boga uwielbiać. My często mamy taką pokusę powiedzieć, nie, jestem w takiej sytuacji, że nie mogę Boga uwielbiać. Nie będę śpiewać, nie będę ten, bo coś tam, prawda? Okazali się wierni. Czy możemy być wierni? Tak samo, czy jesteśmy, potrafimy być tak wierni? I dalej, co się stało? Wiemy, że 30 werset, stróż więzienia pyta: panowie, co mam uczynić, abym był zbawiony? A oni rzekli: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Czyli też umiemy być wierni w tym, żeby nie zatrzymywać słowa o zbawieniu, mówić ludziom o zbawieniu. I już kończąc może to moje rozważanie, przeczytam z drugiego listu do Koryntian. To jest takie pytanie: czy Bóg może, powtarzam, może na mnie, na ciebie liczyć codziennie? Wierny. Z tego Bóg nas będzie rozliczał. Nie z wielkich rzeczy, ale dobrze sługowi. To jest ku pocieszeniu, bracia i siostry, żebyśmy wiedzieli, czego Bóg od nas oczekuje. 6 rozdział 2 do Koryntian, od wiersza 4 do 10. Albo przepraszam, jeszcze przeczytam 2 wersety 5 rozdziału. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Jest napisane, Bóg mówi, że jesteśmy, sprawujemy poselstwo w Jego imieniu. Jesteśmy ambasadorami, posłanymi za Niego i musimy być, oczekuję, że będziemy wiernymi. I dalej czytamy: jako współpracownicy napominamy was, byście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Mówi bowiem: w czasie łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona. I teraz, dlaczego dotyczy wierność? Ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi. W wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, w słowie prawdy, w mocy Bożej, przez oręż sprawiedliwości, ku natarciu i obronie. Więc tu były wymienione rzeczy. Oni byli wierni i tego też Pan od nas oczekuje. Wierności. Amen.